Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchajcie, mam olbrzymią tremę, chociaż w przeszłości, 6 lat temu, głosiłem to świadectwo, ale wydaje mi się, że wtedy moc Ducha Świętego była tak wielka, że przezwyciężyła nawet tremę. Dzisiaj mam dużą tremę, ale mam nadzieję, że z pomocą Pana Jezusa jakoś przez to przebrniemy razem. Nazywam się Krzysztof Wrosz, mam 54 lata. Urodziłem się i mieszkam w Gdańsku. Od 26 lat jestem w związku małżeńskim. Moja żona ma na imię Ewa. 11 lat temu Pan Bóg powołał do wieczności nasze jedyne dziecko, które mieliśmy, 14-letnią córkę Urszulę. I powiem tak, pewnie byśmy oszaleli z rozpaczy, ponieważ nasze dziecko to był chodzący anioł dobra. Nie dość, że była chodzącym aniołem dobra, to również była osobą wybitnie uzdolnioną. Mówiła biegle w 3 językach, była laureatem konkursu Ogólnopolskiej Olimpiady Humanistycznej, dostała fundowane stypendium prezydenta Adamowicza za wybitne wyniki w nauce, średnia na świadectwie 6,059. Była naprawdę wybitną i kochającą Boga i nas dziewczynką. Jej choroba zaczęła się w 2002 roku. Była to choroba płuc. Był to rodzaj włóknienia płuc, która u dzieci w ogóle nie występuje. Jeden przypadek na 10 milionów. Otóż od samego początku nie dbaliśmy o to, aby miała najlepszych specjalistów w Polsce i konsultowaliśmy jej również przypadek za granicą. To jakby z punktu widzenia medycznego. Byliśmy w Rabce. Wtedy, kiedy byliśmy w Rabce, pojechałem z Ulą do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i tam wspólnie odprawiliśmy drogę krzyżową, którą pamiętam do dzisiaj. Dzisiaj z perspektywy minionego czasu mogę powiedzieć, że to chyba dla mnie to był moment, kiedy Pan Jezus sobie wybrał Urszulę. Wybrał ją sobie, taka jest Jego wola. No cóż my jako rodzice kochający mogliśmy zrobić, a wtedy w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego. Natomiast mijające dni, miesiące, tygodnie pokazywały, że choroba raczej nie prowadzi do wyzdrowienia, a raczej do śmierci. Zaczęliśmy szturmować niebo przez wtedy arcybiskupa Dziwisza, dzisiaj kardynała. Napisaliśmy list z prośbą do Jana Pawła II o modlitwę wstawienniczą i otrzymaliśmy list, w którym kardynał zapewniał nas, że Jan Paweł II codziennie modli się za Urszulę. Rzeczą dla nas niezmiernie dziwną był fakt, że do Rabki, która jest oddalona 700 kilometrów od Gdańska, gdzie jest jedna z lepszych jednostek szpitalnych, która zajmuje się właśnie leczeniem płuc, głównie alergii, ale głównie płuc, przyjechała katechetka, która uczyła Urszulę religii, dominikanka, siostra Remigia. Mówię o tym dlatego, że jak powiem to wszystko, do czego zmierzam, to Państwo zrozumiecie, dlaczego to powiedziałem na samym początku. Było to dla nas dziwnie. No, No, która z siostr, z sióstr zakonnych no, jedzie 700 kilometrów pociągiem 16 godzin czy ileś tam po to, żeby godzinę obcować z dzieckiem, które uczy religii? Na 3 miesiące przed śmiercią stan Urszuli bardzo się pogorszył. Na tyle się pogorszył, że zaniosłem ją na rękach do szpitala na Polankach w Gdańsku, bo nie mogła oddychać. Chcę powiedzieć taką rzecz, że zarówno moja żona, jak i ja w modlitwie ofiarowaliśmy Bogu swoje życie. Ja często modliłem się w taki sposób, mówię: Panie, czego chcesz od tego dziecka? Zabierz mnie. Ja już przeżyłem życie. Zabierz mnie, ofiarowuję Ci moje życie. Zabierz je, ale ją zostaw. Ale nie wiedziałem tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. Nie wiedzieliśmy tego. Stan jej się pogorszył i na tyle było źle, że zaczęliśmy w sposób bardzo gwałtowny szturmować niebo. Ja zrobiłem w internecie taką akcję i to była rzecz niesłychana. To był jeden z pierwszych cudów, a tych cudów wokół śmierci i po śmierci naszej córki było mnóstwo. O części z nich postaram się opowiedzieć. Więc zrobiłem taką akcję w internecie, prosząc różne wspólnoty modlitewne o to, żeby się modliły. Żeby się modliły za wstawiennictwo naszego dziecka. I to było niesłychane, że z Madagaskaru, z Ameryki Północnej, Południowej, z każdego kontynentu trafiały do mnie maile o zapewnieniu, że ci ludzie, te wspólnoty modlą się za bezimienne dziecko w Polsce. To było coś niesłychanego. To było już nawet nie dziesiątki, nie setki, ale tysiące maili. Na 14 dni przed śmiercią Uli wiedzieliśmy już, że modliliśmy się cały czas, mieliśmy nadzieję, modliliśmy się na cud, że Pan ją liczyliśmy na cud, że Pan ją wyprowadzi jednak z tej choroby. No ale musieliśmy też patrzeć na realia. Żaden z lekarzy nas nie oszukiwał. Ula miała 166 cm wzrostu i ważyła 37 kg. Kiedy po kolejnej wizycie ze szpitala wróciliśmy późnym wieczorem i siedzieliśmy z przyjaciółmi, w gronie przyjaciół siedzieliśmy. Byliśmy naprawdę bardzo załamani tą całą sytuacją. Jej stan był beznadziejny, a lekarze nie robili nam żadnych złudzeń, przygotowywali nas na śmierć. Wtedy miało miejsce następujące wydarzenie. To ja wtedy powiedziałem, było to 24 lipca 2005 roku, powiedziałem wtedy wobec przyjaciół: o ile lżej byłoby dźwigać ten krzyż, gdyby Pan Jezus ukazał się nam i powiedział: tak trzeba, tak musi być. Zarówno moja żona, jak i przyjaciele powiedzieli wówczas do mnie: czy ty oszalałeś, Krzysztof? Przecież tylko wielcy święci mieli ten przywilej obcowania z Panem Jezusem. I tu wymienili świętą Faustynę Kowalską, ojca Pio, świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus. A ja, nie wiedzieć dlaczego, powiedziałem wtedy tak: podajcie mi choć jeden powód, dla którego nie miałoby to wydarzyć się nam. 25 lipca, to są moje imieniny, 2005 roku, pojechaliśmy do Urszuli jak codziennie. Właśnie tego dnia o godzinie 5:05 Ula zapadła w trans i drżącym głosem, ale silnym zaczęła mówić. Nie, ja nie chcę teraz umierać. Boję się umierać. Widzę Pana Jezusa. Jezu, jaki Ty jesteś piękny. Z Twojego serca płynie krew i woda. Obmyj mnie w krwi i wodzie. Jezu miłosierny, zabierz ten lęk, zabierz ten ból, zabierz ode mnie chorobę. Zabierz nienawiść, uzdrów mnie. Ja nigdy nic złego nikomu nie zrobiłam. Trzymaj mnie za rękę, zostaw mnie tu, nie zabieraj mnie. Matko Chrystusowa, Ty też tu jesteś, taka piękna, cała w różach i z różańcem. Ocal mnie, Ojcze Pio, trzymaj mnie za rękę. Nie puszczaj mnie, módl się za mną, ja nie chcę umrzeć. Słowa te były wypowiadane wielokrotnie, powtarzane. Nie przeszkadzała w tym obecność lekarza dyżurnego i pielęgniarki, którzy nie wiedzieli, jak się zachować. Lekarz zaproponował podanie środka uspokajającego, na co moja żona nie wyraziła zgody. Oboje podczas wizji Urszuli modliliśmy się koronką do Miłosierdzia Bożego. Potem Ula uspokoiła się, poprosiła o basen i położyła się ponownie. Chwilę później próbowaliśmy pytać, co widziała. Odpowiedziała, jak wyglądał Pan Jezus, Matka Boska i Ojciec Pio. Kilka minut potem widzenie powtórzyło się. Ponownie zwróciła się do Jezusa. Nie zabieraj mnie, to nie jest mój czas. Ja nie chcę umierać, boję się śmierci. Ja nie chcę tu zostać. Jestem potrzebna rodzicom tutaj. Zostaw mnie, nie zabieraj mnie. Niech papież dalej się za mnie modli. Nie zabieraj mnie, krzyczała wielokrotnie tak głośno, że pomimo zamkniętych drzwi inna pielęgniarka usłyszała i przybiegła zobaczyć, co się dzieje. Odchodzi, Panie, zostaw mnie, ale trzymaj mnie za rękę, nie puszczaj jej. Na koniec powiedziała. Zostawił mnie. Po tych wydarzeniach zadzwoniłem do zaprzyjaźnionej siostry Remigi, tej, o której mówiłem, że przyjechała do Rabki. Opowiadając jej o tym, co się wydarzyło, w odpowiedzi siostra Remigia powiedziała mi, to mnie Krzysztof wcale nie dziwi, ponieważ to nie są pierwsze odwiedziny Pana Jezusa u Urszuli. Po czym w liście napisała do nas, co ja streszczę. Po wizycie w Rabce, w Wielki Piątek, moje dziecko, niespełna 11-letnia dziewczynka, idzie do własnego pokoju, kładzie się na podłogę krzyżem. Gdzie takie dziecko widziało modlącego się choćby księdza krzyżem? No chyba tylko w Wielkanoc, tak? Modli się, położyła się krzyżem i prosiła Pana Jezusa, żeby zabrał ją, jej chorobę. Od niej chorobę. I Pan Jezus przyszedł. Ale ponieważ go jeszcze wtedy nie widziała, a słyszała, więc przyszła do mnie, do kuchni i mówi, tato, czy ty mnie wołałeś? Ja mówię, nie, córeczko, ja cię nie wołałem. Wróciła do pokoju, położyła się i wtedy już zobaczyła Pana Jezusa. Pan Jezus zapytał ją o jedną rzecz. Ula, czy ty mnie kochasz? Ula powiedziała, tak, Panie, ja cię kocham. Ula, czy ty naprawdę mnie kochasz? Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Po czym przez 3 lata nie powiedziała ani jednego słowa, ani mojej żonie, ani mnie, tylko poszła i zwierzyła się z tego, co w ten Wielki Piątek się wydarzyło w jej pokoju, zwierzyła się siostrze Remigi. Dlatego siostra Remigia przyjechała do Rabki. Ponieważ później nam powiedziała, że po rozmowie z Ulą i po tym, co Ula powiedziała. Remigia napisała do nas list i napisała w nim, że macie zaszczyt i przywilej być rodzicami świętego dziecka. Na 2 godziny przed jej śmiercią byłem w szpitalu. Pan Bóg ją przytrzymał przy życiu, dlatego że my od 15 lat prowadziliśmy w kościele świętego Mikołaja w Gdańsku wieczory dla zakochanych. Taki cykl przygotowania do małżeństwa. I zaprzyjaźniliśmy się tam z ojcem Mirosławem Ostrowskim. To jest dominikanin. W tym czasie, kiedy Ula była na Ojomie, na Polankach i umierała, on był w Kanadzie. Pan Bóg przytrzymał ją przy zdrowiu, przy życiu, nie przy zdrowiu, przy życiu, tak długo, aż o godzinie 23, 7 sierpnia 2005 roku, Mirek, ojciec Mirosław Ostrowski, przyjechał i zobaczył się z Ulą. O 5:10 umarła. Kiedy rozmawiałem z nią poprzedniego dnia, zapałem ją za rękę i pytam się, córeczko, czy ty czegoś się boisz? Spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała, tato, ja już niczego się nie boję. I to były ostatnie słowa, które usłyszałem od mojego dziecka. Powiem tak. Rodzice, którzy tracą swoje dziecko, a jeszcze bardziej rodzice, którzy tracą swoje jedyne dziecko, mogą powiedzieć Panu Bogu, dlaczego? Dlaczego Ula, dlaczego nasze dziecko, tak kochane, tak dobre, mogliśmy się obrazić na Pana Boga, ale jednej rzeczy nie mogliśmy zrobić. Nie mogliśmy zaprzeczyć, że On jest. Bo dla nas to doświadczenie i to, że byliśmy świadkami wizji, którą miała Ula, to jest dokładnie tożsame z tym, że ja dzisiaj mogę powiedzieć, że ja wiem, że jest Bóg. Nie, że ja w Niego wierzę. Ja po prostu wiem, że On jest. Ja wiem, że On jest. Natomiast plan Jego był inny. Rok po śmierci Uli staraliśmy się o dziecko jeszcze. Ale plan Pana Jezusa był inny. Od 9 lat jesteśmy rodzicami 2 adoptowanych chłopców, Patryka i Dawida. Patryk ma w tej chwili lat 15, Dawid ma lat 12. Chcę jeszcze powiedzieć o takiej jednej rzeczy. Myśmy dostali dowód na istnienie Boga wprost. Zaraz szybciutko opowiem, żeby już nie przedłużać, jaki to był dowód. Otóż siostra Remigia po śmierci Uli powiedziała tak, ponieważ najtrudniejsze są te pierwsze dni, pierwsze godziny po śmierci, bo pustki po człowieku nie sposób wypełnić. To jest szalenie trudne, bez względu na to, czy to jest dziecko, mąż, żona, ojciec, matka. To jest najstraszniejsze. Wtedy, kiedy człowiek widzi, że tego człowieka, który był, już nie ma. Tu nie ma. Więc mówi, że ona by chętnie do nas przyjechała, ale ma jeden warunek. Ma jeden warunek, że chce przespać noc w łóżku, w którym spała Urszula. Dobrze, myśmy się zgodzili, ucieszyliśmy się, że ona przyjedzie. Chcę tylko jeszcze nadmienić, bo to jest ważna rzecz, że pod koniec choroby, ponieważ ta choroba degradowała całkowicie organizm Urszuli, Uli poleciał bardzo wzrok i nosiła okulary. O czym Remigia nie wiedziała, bo no, gdzieś w okolicach pół roku, jak Ula nosiła okulary, Remigia jej nie widziała chyba z 8 miesięcy przed śmiercią. Więc nie mogła wiedzieć, że Ula nosiła okulary. No i rzecz jest następująca. Po przespanej nocy Remigia wstaje i usiedliśmy w kuchni i Remigia mówi: była Urszula. Ja mówię: śniła ci się? Nie, była Ula. Otworzyła drzwi, była w swoim fioletowym golfiku, tylko jakoś dziwnie, ona była w okularach. Ona była w okularach. I ostatnia rzecz na koniec. Moja teściowa, ukochana teściowa, którą bardzo, bardzo kochałem, ona nam wychowała dziecko w duchu religii, religijnym. Każde wakacje Ula spędzała w Rajkowach, to jest koło Pelplina, 4 km od Pelplina. Razem się modliły, razem pracowały w ogródku. No, kochała Ulę bardzo, moja teściowa, a Ula ją również. Teściowa była wspaniałym człowiekiem, ale była niezwykle skrytą osobą, była strasznym introwertykiem, a już na temat wiary w ogóle nie chciała nic mówić. I w 2007 roku, wtedy kiedy zmarła, dostała udaru i przewieziono ją do szpitala w Starogardzie. Na drugi dzień pobytu w szpitalu dzwoni siostra mojej teściowej, ciocia Stefa, i mówi tak: Krzysztof, musicie pojechać natychmiast do szpitala. A ja mówię: a co się stało? Coś z mamą się pogorszyło czy co? Nie. Mama musi ci to opowiedzieć sama. No więc wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy do Starogardu. Mama mówi tak, przyjechaliśmy do szpitala, usiedliśmy i mama mówi tak. Mówiła słabo, bo udar, no niestety, to nie był wielki udar, ale mówiła z trudem. Powiedziała tak: była Ula. No ja mówię: mamo, ale jak była? Śniła ci się? Nie, była. Tu siedziała, na tym łóżku. To było 3 miesiące po adopcji chłopców. Ja mówię: no ale jak była Ula? No tak, ja do niej powiedziałam, że ja jestem przerażona, bo ja byłam tylko 2 razy w szpitalu, jak rodziłam Ewę i Adama. Adam to jest brat mojej żony. I mówi: tu jest tyle kabli, monitorują mnie, ja jestem przerażona, ja się bardzo boję. A Ula powiedziała, ale idź się babcią, bo ona babcią do niej mówiła. Mówi: babcio, nic się nie bój, ja się na tym znam, nic się nie bój. Powiedz tacie, że jeśli chodzi o chłopców, to się jeszcze bardzo, bardzo zdziwi. Chłopcy wyszli z takiej biedy, że państwo sobie nie wyobrażacie. Byli żywcem ogryzani przez szczury i myszy. Pochodzą z rodziny alkoholowej. Obaj mają rozpoznanie faz i rad. Trudności w nauce. Trudności wychowawcze, złodziejstwo, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, chleb powszedni. Konkluzją tego, co powiedziałem, powiem państwu tak. Jak umierają mi bliskie osoby albo znajome, bardzo się irytuję, patrząc na wieńce. Dlatego, że na wszystkich wieńcach, nie wiem, z czego to wynika, z naszego takiego tradycjonalnego, moim zdaniem, katolicyzmu, ale na tych wieńcach jest napisane ostatnie pożegnanie. Jak żegnałem moją teściową w 2000 roku, wziąłem mikrofon i powiedziałem: mamo, do zobaczenia. Bo Bogu i Jezusowi nie chodzi o tu, nie chodzi o teraz. Nie. Bo tak jak w winnicy umawiał się o zbawienie, tak z każdym z nas umawia się o zbawienie. Dlatego ja, mając również dar, że ja Ulę słyszę, ona do mnie mówi, to Pan Bóg mi zostawił. W ważnych sytuacjach dla nas życiowych ja słyszę, ona mi tam radzi pewne rzeczy. No i cóż, no ja jej mówię do zobaczenia. I to nie na chwilę, tylko na wieczność całą. Bóg zapłać za cierpliwość.